Gość Radia Merkury.
Witamy w naszym studiu pana Sebastiana Perłowskiego. Państwo jeszcze pana nie znają, więc czas na przedstawienie. Związał się pan z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Proszę powiedzieć coś o sobie, proszę się trochę przedstawić, skąd pan pochodzi, gdzie pan zdobywał swoje szlify dyrygenckie.
Generalnie nie lubię bardzo mówić o sobie. Polecam stronę www.sebastianperlowski.pl. Tam mam nadzieję w skrócie są rzeczy, które mi się udało gdzieś tam w życiu muzycznie osiągnąć. Natomiast przede wszystkim jest mi bardzo miło, że Poznań mnie zaprosił do współpracy, ponieważ jest to wyjątkowy teatr. Miałem przyjemność wielokrotnie być gościem i spektakli, i pani dyrektor osobiście. I nie ukrywam, że od samego początku urzekła mi atmosfera, i to jest bez jakiejś fałszywej kokieterii. Bardzo mnie urzekła atmosfera w ogóle teatru, produkcje, które są tam zrobione, bardzo otwarte, bardzo liberalne, jeśli mogę powiedzieć szeroko, bardzo odważne. I bardzo mi się to podobało, ponieważ uważam, że w ogóle zamykanie sztuki na cokolwiek, już nie mówiąc o cenzurowaniu i podobnych rzeczach, po prostu jest niegodne artystów. I czuję tutaj, wchodząc od samego początku do teatru, że to jest taka ogromna otwartość na sztukę. I to mnie najbardziej przyciągnął, bo nie ukrywam, że przy tych propozycji troszeczkę miałem. To była finalna decyzja i naprawdę podjęta już świadomie. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek naszej znajomości. Romansu muzycznego.
A skąd pan się wywodzi? Z
jestem,
jakiego ośrodka?
Ja jestem Krakusem, czyli powiedzmy finansowo niedaleko was. W każdym razie jakoś to południe trochę mniej mi służyło światopoglądowo, dlatego bardzo dobrze się tutaj czuję w takich trochę bardziej, nazwałbym, blisko niemieckiej granicy. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś antagonizmy, broń Boże, narodowościowe, natomiast jest tu troszeczkę inny typ ludzi, bardziej mi to odpowiada i nie ukrywam, że atmosfera jest mi bardzo bliska. A uważam, że to jest w przypadku teatru operowego, gdzie tak naprawdę wszyscy są rodziną, bo przecież to jest jedna wielka rodzina. Atmosfera pozamuzyczna jest również bardzo istotna.
A proszę powiedzieć, u kogo pan studiował i co pan może powiedzieć, jakie są pana dokonania do tego momentu?
Miałem przyjemność wziąć udział w dosyć dużej ilości konkursów dyrygenckich, kompozytorskich też. Nie lubię tego mówić, ale wygrałem dwa konkursy, mam jedną, drugą nagrodę na międzynarodowym.
Gdzie?
Wygrałem w Stanach, na Atlancie i w Kordobie, w Hiszpanii. Wygrałem drugie miejsce, mam na międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Lizbonie. Trzecie na międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Bukareszcie. Mam nagrodę specjalną na konkursie dyrygenckim w Chinach, jako jedyny w ogóle nie Azjata. Mam półfinał w Malko, także i drugą nagrodę na międzynarodowym konkursie kompozytorskim Komedy, także z takich może skrótowych.
Czyli trochę jazzem się pan interesuje.
Tak, i ja skończyłem również, oczywiście ja skończyłem dyrygenturę symfoniczno-operową w Katowicach u profesora Havela. Natomiast oprócz tego równolegle skończyłem kompozycję na jazzie. Też na słynnym jeszcze wtedy piątym wydziale, którego już jakby nie ma. To byłem jednym z ostatnich roczników, którzy kończyli ten piąty wydział. Potem miałem przyjemność być wykładowcą przez parę lat na tym wydziale, no ale, że tak powiem, już bym teraz nie dał rady. Jeszcze takich przenoszeń w czasie nie wymyślili, a tutaj naprawdę chcę dosyć mocno się związać z teatrem, więc jakby zrezygnowałem z uczelni.
Drogi, chcę wiedzieć, co
Zwykle mają taki dylemat, jak połączyć dyrygowanie operą z muzyką symfoniczną. Mhm. Na ogół starają się te dwa bieguny wypełniać równomiernie. Jak się to panu udawało do tej pory?
Ja mam jeszcze większy dylemat, ponieważ jestem cały czas zakochany jednak w jazzie, ale w specyficznym jazzie. Uwielbiam erę big bandów. Mam swój własny big band w Krakowie, za którym bardzo tęsknię i bardzo dużo komponuję muzyki, powiedzmy, środka, czyli dyrygowałem bardzo dużo musicali, robiłem premierę Tarzana w GTM-ie jeszcze w Gliwicach, Phila Collinsa, jak pani wie, pierwszą produkcję Walta Disneya w ogóle na taką skalę w Polsce, 42nd Street Warrena, więc jakby mam też ogromny sentyment do tej muzyki środka i myślę, że patrząc na minę pani dyrektor, gdzieś myślę, że może to wykorzystamy. Mi opera jest bardzo bliska. Oczywiście jak każdy dyrygent zacząłem od symfoniki, bo to jest naprawdę nasz standardowy, nie chcę powiedzieć problem, bo to dziwnie brzmi. Natomiast faktycznie muzyka symfoniczna była mi kiedyś bliższa. Natomiast im bardziej się zagłębiałem, zwłaszcza w Mahlera, w Brucknera, okazywało się, że gdzieś tam dla nich protoplastą jest Wagner. Wielki przecież dramaturg teatralny muzyki i jego wielkie dramaty muzyczne, zwłaszcza ostatnie Parsifal, Śpiewacy norymberscy i wiadome Tristan wcześniej. Okazuje się, że jeżeli się czyta wywiady z największymi symfonikami, kompozytorami, czyli Bruckner, Mahler, oni wszyscy, nawet Szostakowicz, jakby na kolana przed Wagnerem. I tu mi trochę dało do myślenia. I okazuje się, że faktycznie ciężko teraz zrozumieć muzykę Brucknera i Mahlera bez znajomości leitmotivów wagnerowskich. Więc to mi, nie ukrywam, bardzo zbliżyło do opery. No a potem, jak się przebrnie chociaż trochę przez Wagnera, to sama pani wie, że Puccini, Verdi, Czajkowski, to jest już potem wielka przyjemność, jak się przebrnie przez te sześciogodzinne wagnerowskie kolubryny.
Jakie są pana plany związane z Poznańskim Teatrem? O tym najbliższym opowiemy za chwilę.
Tak.
I może tym najbliższym zakończymy naszą rozmowę, ale jeszcze jakie tytuły operowe panu zaproponowano?
Znaczy mam w ogóle ogromną przyjemność być drugim dyrygentem i osobistym asystentem maestro Gabriela Chmury, co jest ogromnym zaszczytem, ponieważ od lat znam go właściwie od dziecka, będąc w Katowicach studiując, był dyrektorem NOSPR-u. Chodziłem praktycznie wszystkiego koncerty i nigdy nie miałem przyjemności być na żadnych jego warsztatach, chociaż zawsze go podziwiałem i oglądałem. Pamiętam dzisiaj, jak się przygotowałem do konkursu w Lizbonie, o którym pani wspominałem. Miałem tam w pierwszym etapie uwerturę hybrydy Mendelsona. Przesłuchałem chyba 50 nagrań w ogóle, wszystkie, jakie istnieją w internecie. Poza tym jestem ogromnym melomanem, mam prawie 12 tysięcy płyt w domu. Tak, jeszcze z tej starej epoki płyt kompaktowych. I moje ulubione nagranie to było nagranie Maestro Chmury z Londyńczykami, a przesłuchałem ich chyba z 50. I już od wtedy miałem jakiś niego sentyment, więc kiedy mi zaproponowano Poznań i jeszcze Maestro Chmury jakby koło siebie, no to już w ogóle nie mogłem odmówić, więc jakby na pół dzielimy tytuły, to będzie Macbeth, który jest zresztą świetny odzew, widzę po premierze Macbetha mamy, to jest naprawdę znakomity spektakl. Za chwilę Czarodziejski Flet, teraz będę miał Oniginy, dosłownie za 2 tygodnie, serdecznie państwa zapraszam. Dziadki do orzechów, których będzie w hurtowych ilościach około 12.
Zawsze przed świętami.
Tak. Potem również Kopciuszki, ponieważ w ogóle ja jestem perkusistą i mam fioła na punkcie temp, a na pewno pani wie, jak w balecie ważne jest tempo.
Metronom dyrygenta w dłoni.
Dokładnie, więc jakby od dziecka mój ojciec był moim metronomem, bo też jest perkusistą, mój wujek też jest perkusistą, grał nawet z Niemenem i mój pradziadek był dyrygentem, więc musiałem coś odziedziczyć w tych genach. Miałem być perkusistą, no niestety się śmieję, że wybrałem to gorsze. Zostałem dyrygentem i faktycznie dla mnie tempo jest w muzyce chyba najważniejszą rzeczą, jak chodzi o dobór, naturalność tempa do muzyki. Więc oczywiście czasami w balecie się zdarzają pewne nienaturalne rzeczy ze względu na choreografię. Natomiast w Operze Krakowskiej, w której popracowałem 6 lat wcześniej, dyrygowałem wszystkie możliwe balety. Mam nadzieję, dlatego że zespół baletowy twierdził, że jestem pewny w tempach. I tak samo tutaj będę miał przyjemność prawie wszystkie balety dyrygować. Plus właśnie mówię, Czarodziejski Flet, Macbeth, w tym sezonie Onegin, a oczywiście robię premierę, zapraszam już państwa serdecznie na Legendę Bałtyku. I pewnie nawiążę pani do tego, ponieważ stałem się nieformalnym specjalistą, może i nawet formalnym specjalistą od Nowowiejskiego.
1924 rok, prapremiera Legendy Bałtyku w Operze Poznańskiej.
Dokładnie.
Sławna aria Domana, ale na to trochę będziemy musieli poczekać. Natomiast nie trzeba będzie czekać, proszę państwa, na 11 listopada. Koncert z Nowowiejskim w tle. No, mamy rok Nowowiejskiego, mamy piękne tradycje Nowowiejskiego związane z Poznaniem i Teatr Wielki postanowił w ten sposób uczcić Święto Narodowe.
Teatr bardzo, bardzo dba w ogóle o repertuar Nowowiejskiego. Naprawdę gdzieś tam przeglądałem, rozmawiałem z artystami. Generalnie Nowowiejski cały czas gości gdzieś tam w tym teatrze. No i teraz uważam, że pomysł, na który naprawdę powiem między nami w tajemnicy, wpadliśmy bardzo spontanicznie. I ja śmiałem się do pani dyrektor, że tak musiało być, ponieważ decyzję zdradzą to pewne kuluary. Generalnie mieliśmy grać Legendę Bałtyku. Natomiast tak się złożyło, że bardzo serdecznie chciałem podziękować pani Iwonie Vogt, która jest specjalistką od Nowowiejskiego, zaraziła moją menadżerkę, również przyjaciółkę, która jest fanatyczką muzyki polskiej i nie ukrywam, że to był niestety mój problem, ponieważ jak pani wie, kończąc tą Akademię Muzyczną, żyjemy w takim kosmopolitycznym przekonaniu o wielkości Brahmsów, Czajkowskich i tak dalej. Kiedy Agnieszka zaproponowała mi, a może zróbmy tego Nowowiejskiego, są rękopisy. Stwierdziłem, że przecież jakby to było dobre, to by to było naturalnie, że to byłoby odkryte. Takie było moje myślenie i to był błąd, ponieważ muzyka jest po prostu spektakularna. Nagrałem dwa balety, zupełnie odkryte z rękopisu, bo zaraz pani powiem, dlaczego to jest światowa premiera Króla Wichrów, bo to naprawdę jest światowa premiera Króla Wichrów, w sensie koncertowym. Odkryliśmy dwa rękopisy i nagrałem, miałem przyjemność nagrać z Symfonią Warszawią dwa balety Nowowiejskiego, kompletnie nieznane malowanki ludowe, które są pierwszym baletem, króciutkim takim, znaczy 50-minutowym, gdzie ten balet jest zbiorem tak naprawdę melodii, nazwijmy szeroko pojętych tanecznych, które były stosowane na obrzędach. Czyli coś trochę w stylu Bartoka, Kodaja i naprawdę genialnie skomponowane. I drugi balet, który już w ogóle totalnie zaskoczył harmonią, pomysłami orkiestracyjnymi, bo to po prostu brzmi jak Rimski-Korsakow w połączeniu już z wczesnym Debussym i nawet z Ognistym Ptakiem Strawińskiego. Nie przesadzam, bo partytura jest naprawdę wybitna. Chcę tylko powiedzieć, że Warszawia, a po tym jak skończyliśmy nagrywać Króla Wichrów, nagrywała również, wiadomo, Warszawia nagrywa cały czas coś, Malery i tak dalej, i tak dalej. Oni cały czas mnie pytali o Nowowiejskiego, kiedy będzie to nagranie tego Króla Wichrów. I oczywiście były tutaj pewne zainteresowania i nawet z Urzędu Marszałkowskiego, jak to jest, się dzieje, że to jest ta światowa premiera. Przecież to już był grany, więc pani pozwoli, że 30 sekund powiem, jak to wyglądało. Oczywiście dzięki pani Iwonie Vogt. Wyglądało to tak, że w 29 roku była premiera baletu Tatry. Tak go Nowowiejski nazwał u nas w teatrze w Poznaniu. Natomiast był niezadowolony z tego, on cały czas przerabiał. I również chyba niezadowoleni byli jego synowie, którzy również przerabiali. Oczywiście serdecznie dziękuję, ponieważ pan Jan bardzo nam pomógł we wszystkim. Natomiast trochę zaczęli, mówiąc kolokwialnie, grzebać w tych rzeczach i zmienili kompletnie utwór Ojca na 13-częściowy, który był w 60-tych latach wystawiony w Bydgoszczy i oficjalnie w ogóle nazwany był Leluja, ponieważ Nowowiejski miał problem z nazwą. Raz to nazywał Tatry, raz nazywał Leluja, natomiast synowie nazywali to Król Wichrów. Czyli był wystawiony 4-częściowy obraz, który był z którego Nowowiejski był niezadowolony i on się nazywał Tatry. Potem był jakby zaaranżowany przez synów inny balet w Bydgoszczy 13, natomiast oryginalny balet 9-obrazowy w ogóle nigdy nie był na żywo słyszany przez nikogo. W sensie koncertowym, bo ja go teraz miałem przyjemność nagrać z Warszawią prawie ponad.
To jest oczywiście temu. Muzyka instrumentalna, tam nie ma partii solowych.
Tam jest chór, tam jest taka piękna część, która się nazywa Wyspa Cypr, ponieważ balet jest stricte programowy, naprawdę. I dlatego bardzo prosiłem dyrekcję, żeby wydrukować program po prostu baletu, bo nie ukrywam, że jeśli go śledzi się z muzyką, to można po prostu wers po wersie wiedzieć, w jakim się jest momencie.
Z jednej strony mamy jego oratoria liturgiczne, myślę o Nowowiejskim. Tak. Oczywiście z drugiej strony mamy po części takie mistyczne Quo Vadis. Z trzeciej strony Legenda Bałtyku. Jak by pan umieścił w stylistyce Nowowiejskiego właśnie ten balet?
Najlepszym przykładem będą chyba słowa dyrygenta Macieja Wielocha, który przecież współpracuje z naszym teatrem oper, jest u nas cały czas. Posłuchał kawałek próby. Podszedł do mnie w przerwie i tak, co to jest w ogóle za etap, że tak powiem, twórczości Nowowiejskiego, bo nie chcę tu wchodzić w detale kompozytorskie, ale naprawdę to są rzeczy bardzo odkrywcze harmonicznie. To są, one nie mają nic wspólnego z takim regerowskim, wie pani, człowiek, takim organistowskim myśleniem, którego było wcześniej u Nowowiejskiego, prawda? Takie chorałowe, bardzo...
No trochę tego w Quo Vadis mamy.
Tak, no właśnie mówię o tym, takie organowe, a la Max Reger, prawda? Tego typu orkiestracja to w ogóle nie jest ciężkie, to jest lekkie. Są skale, są środki, skala całotonowa, która przecież została wymyślona Debussy'ego chwilę wcześniej. Czyli jakby oderwanie do tego stopnia, że proszę mi uwierzyć, że kiedy analizowałem partyturę, czasami miałem wątpliwości, czy dźwięki są w ogóle adekwatne, bo akordy były już tak mocno dysonansowe, że już nie wiedziałem, czy ten dźwięk jest... Czasami wie pani, jak było z rękopisem. Nie było, nie wie, czy to jest krzyżyk, czy kasownik. I harmonicznie analizując, tak naprawdę pasowały trzy dźwięki. Także to już świadczy o tym, że ta harmonia była naprawdę bardzo... I to jest tak kolorowy utwór, to jest tak plastyczne, on nie ma nic wspólnego, proszę teraz mnie nie zrozumieć źle, z taką religijnością. Z taką religijnością Nowickiego. To jest absolutnie świecki, dziki. Najbardziej go bym porównał do Ognistego Ptaka, do Szeherezady i do Morza Debussy'ego. To są cały czas kwinty równoległe, czyli mówię tu już fachowo, jakby zaczyna się w ogóle tak kontrapunktycznie zupełnie, że w ogóle wszyscy w szoku. Na dzień dobry kwinty równoległe, które w harmonii jeszcze wtedy oczywiście...
Były tym brzydkim złem.
Dokładnie, oczywiście to są lata już jakby 30. Natomiast w Polsce byliśmy tutaj trochę gdzieś tam...
Zacofani, troszkę tak do można tyłu, powiedzieć.
No powiedzmy, nie był to ten okręg, prawda, francusko-rosyjski, czyli Strawiński i Debussy, te same początki i naprawdę zaczyna się już tak spektakularnie. Tego po prostu trzeba posłuchać.
Zapraszamy serdecznie. A myślę, panie Sebastianie, że z pana energią, emocją i pasją będziemy się jeszcze niejednokrotnie przed mikrofonem spotykać i będzie pan nam rekomendować kolejne zdarzenia w Teatrze Wielkim.
Będzie mi bardzo miło.